Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sudeciński, witam Państwa. Moi dzisiejsi goście, Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej.
Dzień dobry.
I Karol Rabenda z Porozumienia.
Dzień dobry.
No to w takim razie, czy jesteście zaskoczeni wczorajszą deklaracją Pawła Adamowicza o tym, że będzie kandydował na prezydenta Gdańska?
Ja nie jestem zaskoczony. No. Nie jestem zaskoczony, dlatego że cała trójka, Paweł Adamowicz, Agnieszka Pomaska, Lech Wałęsa. Oj, przepraszam, Jarosław Wałęsa. Wymieniłem Lecha Wałęsę, no chociaż też by był dobrym kandydatem. On zgłosiła się jako chętni do kandydowania na prezydenta miasta Gdańska. I to, że Paweł Adamowicz nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, ale sam wiem, bo uczestniczę w różnych rozmowach, jak wiele osób chce zakładać komitet wyborców Pawła Adamowicza, choćby Grzegorz Pelowski, który mówi, ja się dam pokroić za Adamowicza i chętnie taki na czele takiego komitetu by stanął. Więc myślę, że stąd ta decyzja Pawła Adamowicza, chociaż jeszcze się nie zakłada tych komitetów, do wyborów jeszcze trochę czasu. I jestem więcej jak przekonany, że my jako Platforma, jako nasi zwolennicy Platformy Obywatelskiej wystawimy jednego kandydata i wygramy w Gdańsku.
Czyli mówiąc najkrócej, czy to oznacza, że Paweł Adamowicz będzie tym kandydatem? Bo ja odnoszę wrażenie, że po tym ruchu właściwie można powiedzieć, że Paweł Adamowicz już nie wycofa swojej kandydatury.
Ja myślę, że wszystko jest możliwe. Paweł Adamowicz mówił, że stawia się do dyspozycji Platformy Obywatelskiej.
Myślę,
że to, że się przeciągało, bo mamy w piątek zarząd krajowy i mamy w piątek konwencję, więc tam zapadną decyzje. Myślę, że Paweł po prostu powiedział, jestem gotowy, tak, mogę kandydować nawet sam. Nic zdrożnego w tym nie widzę. Ja wiem, że to jest bardzo fajny temat, ale myślę, że jestem przekonany, że Platforma wystawi jednego kandydata i wygramy te wybory.
Ale ruch uprzedzający, znaczy, że w piątek się spotyka Platforma i ma decydować o tym. Paweł Adamowicz nie ma stuprocentowej pewności, że by otrzymał takie poparcie, w związku z tym wykonuje sam ten pierwszy ruch. Czy ja dobrze interpretuję wydarzenia? Ja
tak chyba, myślę też.
Chyba troszeczkę inaczej. Moim zdaniem Paweł Adamowicz zrobił to, ponieważ szykuje się od dawna do tego, żeby startować i w żaden sposób nie chce odpuścić Platformie, że ktoś inny będzie kandydatem Platformy w Gdańsku. Myślę, że były jakieś rozmowy prowadzone, bo poprzedniotygodniowe, zeszłotygodniowe deklaracje dość pewne Grzegorza Schetyny na to wskazują, a jak to jest powtarzająca się historia jak 4 lata temu. Platforma nie za bardzo chce tego Adamowicza, ale go musi poprzeć. Chociaż w tym roku myślę, że to się może odbyć trochę inaczej i mogą być 2 komitety.
No zobaczymy.
Chcę tylko przypomnieć, że Rada Powiatu podjęła uchwałę wspierającą Pawła Adamowicza, więc proszę nie mówić tak, że Platforma by nie chciała, ale musi, nic ale, nie ale, musi.
Znaczy był ten dziwny wywiad Grzegorza Schetyny.
Ale, Grzegorz Schetyny, ale to też jest interpretowany źle. Ja rozmawiałem z Grzegorzem Schetyną i na pewno to nie jest tak dokładnie.
No to dobrze, to w takim razie Paweł Adamowicz powiedział, że liczy na to, że zostanie poparty przez wiele ugrupowań. No i ja myślę, że miał na myśli chyba Nowoczesną, czy ja dobrze rozumiem, gdy tymczasem wy macie swoją kandydatkę na to stanowisko i co? Jak teraz w tym, nie wiem, czworokącie, pięciokącie różnych decyzji możecie się zachować? Bo ja rozumiem, że toczą się rozmowy między Nowoczesną a Platformą Obywatelską na temat wspólnych kandydatów. Teraz, w momencie, kiedy Paweł Adamowicz powiedział, że jest kandydatem, to nie ma już żadnych rozmów.
Teraz się toczą między Platformą a Platformą.
To jakby po kolei, co do tych czworokątów. Toczą się rozmowy pomiędzy Nowoczesną a Platformą co do wspólnego startu w sejmikach wojewódzkich. Tak? I tutaj rozmowy są zaawansowane, myślę, że na początku marca będą jakieś decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o powiaty, to jeszcze oprócz incydentalnych spotkań nie mieliśmy okazji się spotkać i porozmawiać o wspólnym kandydacie. Ja nie wiem, co miał na myśli pan Paweł Adamowicz, mówiąc o szerokiej drużynie, bo to tak się chyba określił w wyborach samorządowych, bo Nowoczesna ma swojego kandydata, kandydatkę, która de facto, przypominam, 4 lata temu konkurowała z Pawłem Adamowiczem i osiągnęła trzeci wynik, doprowadzając do drugiej tury. Czy Paweł
Adamowicz... Jeśli ktoś się da pokroić, to Ewa Lider, zanim ją przymuszą do poparcia Adamowicza, taka jest...
To zobaczmy, jest co powie Dominik Kwiatkowski.
To znaczy, ja bym wolał rozmawiać raczej o wizjach na rozwój Gdańska niż o samych nazwiskach, chociaż ja nie jestem zwolennikiem prezydenta Pawła Adamowicza, zresztą też poprzednio miałem okazję prowadzić kampanię jego konkurentów. Uważam też, że w Gdańsku powinna nastąpić zmiana. Może nie rewolucyjna, bo samorząd nie potrzebuje rewolucji, natomiast ewolucyjna. Co do porozumień dotyczących Gdańska, to my też czekamy na oficjalnego kandydata Platformy Obywatelskiej i wtedy też będziemy podejmować decyzję.
No, ja w zeszłym tygodniu miałem okazję rozmawiać z Grzegorzem Chorałą, co prawda nie przed tymi mikrofonami.
Marcinem
Chorałą, przepraszam bardzo. Miałem okazję rozmawiać na ten temat. I wtedy powiedział mi, że jest dość obojętne Prawo i Sprawiedliwości, kto jest kandydatem tej strony platformerskiej, czy też Platformy Obywatelskiej. Czy nadal podtrzymuje pan to zdanie, gdy być może istnieje możliwość, że będzie na przykład rozdwojony wybór po tamtej stronie?
Tak, to zasadniczo jest dosyć obojętne. To znaczy, czy Paweł Adamowicz, czy jakiś inny kandydat Platformy Obywatelskiej, będący Pawłem Adamowiczem w sensie stylu rządzenia miastem i w sensie pewnego układu interesów, który za nim stoi, tylko z inną twarzą, jest to dosyć obojętne. Ja ciekaw jestem, jak to się dalej potoczy, bo jeszcze nie mamy tej pewności, czy to w końcu jednak Platforma jakby da się w ten sposób, da sobie narzucić taką decyzję i poprze Pawła Adamowicza, czy wystawi innego kandydata. To może być taki manewr podobny do powstania w skali kraju swego czasu Nowoczesnej, to znaczy takiego ugrupowania, które skapitalizuje pewne zniechęcenie do rządów, które były, tam Platformy, tu Pawła Adamowicza, no ale jednak tak, żeby potem te głosy przełożyły się na w istocie to samo i na w istocie taką samą politykę i na to, żeby za dużo się nie zmieniło, więc być może to będzie wariant atrakcyjny z punktu widzenia strategii Platformy czy grupy rządzącej w Gdańsku, żeby dać ofertę, proszę. Nie lubisz Pawła Adamowicza, uważasz, że źle rządził miastem, masz tu wspaniałego, liberalnego kandydata Platformy Obywatelskiej, który jest kimś innym i możesz sobie spokojnie na niego głosować, a nie przypadkiem tutaj na jakichś strasznych pisowców, czyli na rzeczywistą zmianę. No zobaczymy. No, a my przede wszystkim musimy przedstawić swojego kandydata. To już naprawdę już na ostatnim ukończeniu są te rozmowy. Mamy trochę klęskę urodzaju, bo mamy już teraz 5 bardzo dobrych kandydatów na kandydata w obozie Zjednoczonej Prawicy. Wystawiony będzie 1, jestem o tym przekonany. Oferta programowa oczywiście, to jest najważniejsze. Przedstawienie tego programu, tego co chce się zmienić w mieście. No i tyle. I będziemy dążyć do zdobycia zaufania gdańszczan, do zyskania ich głosów, do rozmowy z gdańszczanami. A to co robi Platforma, no to jest jednak przede wszystkim problem Platformy.
Ale czy w takim razie nie boicie się, że któryś z tych kandydatów wam się tak samo zniecierpliwi jak Paweł Adamowicz? Bo odnoszę takie wrażenie, że długie oczekiwanie oraz pewna niejasność. Karol Rabenda jest z nami, więc mogę zadać to pytanie. Czyli mówiąc najkrócej, jak Zjednoczona Prawica i jak zniecierpliwienie?
Jedno słowo, no jednak nie aż jakieś długie oczekiwanie. Nadal mamy wiele miesięcy do wyborów. Polskie prawo definiuje, kiedy zaczyna się kampania wyborcza. Jesteśmy bardzo daleko jeszcze.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że kiedy się ujawnia 4 kandydatów, których się daje pod, mówiąc najkrócej, rozstrzygnięcie władzom centralnym, to ten okres oczekiwania nie powinien być specjalnie długi. Tym bardziej, że mam takie wrażenie, że co najmniej 2 z tych kandydatów rozpoczęła swoje kampanie.
Ale czemu taki długi? Właśnie może dobry, może to takie konkurencje czasem rozstrzygają się same, tak? Po pewnym okresie mamy kilku, a potem wszyscy mówią, dobrze, no to w sposób ewidentny ten sprawdza się najlepiej i najlepiej działa. Czemu nie?
No to ty w takim razie, jak Zjednoczona Prawica, Karol Rabenda, to takie...
No, już kilkakrotnie mówiłem, więc powtórzę, ja jestem za tym, żeby była jak najszersza formuła, ponieważ no, w Gdańsku są potrzebne zmiany, więc tutaj po stronie tej części sceny politycznej w Gdańsku, która chce zmiany, rzeczywistych zmian, no to tutaj nie ma innego wyjścia, tu musimy się porozumieć i wystawić wspólnego kandydata.
Ale tu pytanie jest o mechanizm, bo ja odnoszę wrażenie, że ten mechanizm, który proponuje Prawo i Sprawiedliwość, on nie zakłada rozmów możliwie szerokich, on zakłada wybór pomiędzy 4 kandydatami.
Nie, znaczy... prostuje, toczą w ramach Koalicji Zjednoczonej Prawicy, toczą się rozmowy, dotyczą całego kraju, wielu miejsc w kraju i one się odbywają.
Aha.
Znaczy, bo to jest to, co odbywa się nieskutecznie po tamtej stronie obozu, czyli rozmowy, które mają wyłonić jednego kandydata, a mogą wyłonić 3, to tak może się wydarzyć po tamtej stronie. My tutaj mamy już pewne doświadczenia i najpierw muszą być uzgodnione zasady funkcjonowania w ramach zjednoczonej opozycji, czyli Solidarnej Polski,
prawicy, porozumienia... Opozycji?
Prawicy, nie opozycji.
A opozycji w Gdańsku.
Bo w Gdańsku opozycji,
a w Gdańsku koalicji. To prawda, że tu następuje odwrócenie biegunów lokalnie.
Tak, także najpierw to musi się odbyć na poziomie zjednoczonej prawicy, a później jeszcze musimy do tego starać się poszerzyć ten krąg o tutaj, że tak powiem, lokalnych działaczy innych komitetów w opozycji do władzy Adamowicza.
No dobrze, no to w takim razie Paweł Adamowicz wystartuje w tych wyborach. No i jako kto, waszym zdaniem?
Kandydat niezależny? Otwarcie, że założy sobie własny komitet wyborczy. Nie zakłada go, prawo jeszcze nie pozwala. Tak? Do wyborów mamy, jak powiedział Marcin, jeszcze trochę czasu, ale dał taki sygnał. Nie wiem, czym się kierował, bo z nim nie rozmawiałem. Jak podkreślam, w piątek mamy Zarząd Krajowy, Radę Krajową i podejmiemy decyzję.
A Jerzy Borowczak, jeśli zostanie zapytany o zdanie, to powie, nic złego się nie stało, trzeba po prostu mocno zastanowić się nad tym, czy poprzemy Pawła Adamowicza?
Ja myślę, że Paweł zrobił taki krok, o którym mówił już dawno, tak, że daje swoją osobę do dyspozycji Platformie Obywatelskiej. Został zniecierpliwiony, że te decyzje nie zapadały. No i napisał na Facebooku chyba, tak, że kandyduje. No forma taka dość fajna, nie? Bo ja rozumiem, no można, no, wiele osób różne rzeczy pisze na Facebooku, ale mówię, będą rozmowy i na pewno wystawimy jednego i wygramy te wybory.
No dobrze. Ja muszę wejść w teraz w buty dziennikarza, zadać jedno pytanie. A gdyby zdarzyło się tak, że będzie poseł, że będzie pan Paweł Adamowicz z Komitetu Pawła Adamowicza i inny kandydat Platformy Obywatelskiej, to kogo poprze tak znakomity polityk Platformy Obywatelskiej lokalny jak Jerzy Borowczak?
Poprę tego, którego poprze moja partia. Jestem lojalnym członkiem partii i tak się zachowam.
Jesteśmy zbudowani.
Houston, mamy problem.
Tak. No nie, to zabrzmiało wszystko w porządku, także nie ma żadnego problemu, ale odnoszę takie wrażenie, że diabeł tkwi w szczegółach, choć odnoszę wrażenie, że diabeł jest podobny po różnych stronach sceny politycznej, ale to jakby to powiedzieć...
No. Symetry.
Gowin mówi, że zgłosi Walentynowicza i wszędzie Walentynowicz chodzi jako kandydat Gowina na prezydenta Gdańska. I jakoś się nie rozgrywa, bo to są cieńcy kandydaci. Ale jak Paweł Adamowicz coś powie, facet, który doprowadził do tego, że Gdańsk jest na 9. miejscu w Europie i naprawdę mamy się czym chwalić, no to oczywiście jest duża dyskusja i bardzo się z tego cieszę.
No dobrze, no jakby to będzie, mieliśmy też element agitacyjny, to w takim razie jeśli pozwolicie, to w takim razie przejdziemy do tematu, który już dla, wydaje mi się, Marcina Horały nie będzie taki łatwy. Znaczy, była wizyta w Niemczech premiera Mateusza Morawieckiego. Wyglądało na to, że jest to bardzo ważna wizyta, spotkanie z kanclerz, rozmowy w Berlinie, potem wyjazd na bardzo znaną konferencję do spraw bezpieczeństwa w Monachium. No i odnoszę wrażenie, że od kilkunastu już godzin, czy kilkudziesięciu godzin nie rozmawiamy ani o spotkaniu z panią kanclerz, ani o konferencji w Monachium, tylko o jednym pytaniu jednego dziennikarza i jednej odpowiedzi premiera.
No tak właśnie jest, ale to nie wiem, czemu dla mnie ta odpowiedź miała być trudna. No tak, takie zjawisko mogę ocenić tylko negatywnie. Słowa premiera, które były zgodne z prawdą, to znaczy, że w każdym narodzie w Europie znajdowały się jednostki, które dopuszczały się niecnych czynów w czasie II wojny światowej czy w czasie Holokaustu. I niestety, tak jak w każdym, no to w każdym, również w narodzie żydowskim, polskim.
Każdym. Tutaj pewnie jest pewien element niefortunny. A przypisywanie... Otóż może łatwiej byłoby to wszystkim zaakceptować, jeśli premier powiedziałby to po polsku. Premier postanowił powiedzieć to po angielsku i pojawia się tam słowo, które brzmi perpetrator, które ma określony kontekst zarówno w mediach, jak i w historii. I ono trochę co innego znaczy. Znaczy, do tej pory nikt nie mówił o Żydach jako perpetrators, jeśli chodzi o Holokaust. To jest bardzo ryzykowne stwierdzenie, bo to dotyczy na przykład takich osób, jak na przykład ukraińscy strażnicy więzienni, łotescy policjanci i tak dalej, i tak dalej. Tutaj myślę, że pojawił się problem także leksykalny.
Nie, myślę, że jednak nie do końca. Znaczy, po pierwsze, pan redaktor tu jednak wyciąga jedno słowo ze zdania, które jako całe zdanie, a jednak ludzie słyszą zdaniami, a nie oderwanymi od siebie słowami, było w swoim wydźwięku jednoznaczne. A jeszcze w odpowiedzi na konkretne również pytanie było jak najbardziej jednoznaczne. No cóż, można ubolewać nad chwilowym zawirowaniem, bo była się rozmowa premiera Polski z premierem Izraela. Ta sprawa została wyjaśniona. Co więcej, zwracam Państwu uwagę, że wokół całej tej afery związanej z ustawą o IPN-ie, można powiedzieć na ten moment prawie, że cel jest już osiągnięty. To znaczy każdy, który krytykuje ustawę, czy krytykuje nie do końca pewnie uczciwie intelektualnie tę czy inną wypowiedź, czuje się w obowiązku każdy na świecie zacząć tą swoją wypowiedź od tego, że oczywiście nie było polskich obozów śmierci, że oczywiście Polska i Polacy jako naród nie ponoszą odpowiedzialności za Holokaust, ale no nie podoba mu się takie czy inne konkretne rozwiązanie w ustawie, czy taka czy inna konkretna wypowiedź. Więc tutaj zdecydowanie posuwamy się do przodu, mówimy prawdę. Tak się składa, że akurat w tej sprawie prawda historyczna jest 100% zgodna z dobrym imieniem Polski, interesem Polski i tego, jak chcielibyśmy, żeby Polska była postrzegana. I tyle właściwie. Tak.
Choć właściwie odnoszę takie wrażenie, że poseł Marcin Horała trochę wyprzedził moje pytanie, bo ja miałem już jakąś wątpliwość, do czego w rzeczywistości zmierza polityka Prawa i Sprawiedliwości w sprawie tego, ja bym nazwał, kryzysu wokół korekty ustawy o IPN-ie. I odnosiłem takie wrażenie, że trochę żeście się zagubili, bo po pierwsze wydawało mi się, że Mateusz Morawiecki jest polskim politykiem, który ma skłonić świat do tego, żebyśmy zaczęli mówić o Polsce jako szybko rozwijającym się gospodarczym kraju, który dokonuje wielkiej transformacji politycznej przy okazji. I wydawało się, że pod tym względem Mateusz Morawiecki jest świetnym jakby nośnikiem tego przekazu dla świata. Okazuje się, że on jest dzisiaj głównie interpretatorem, wydaje mi się, nie do końca zręcznym, może się mylę, historii. I to jest rola, w której, no, mówiąc najkrócej, nie był obsadzany przez was wcześniej.
Pomijając wszystko, no, mówi pan redaktor teraz w kontekście 24 godzin, tak? No jednak nie jest tak, żeby, zwłaszcza we współczesnym świecie, zwłaszcza przy tym, jak polityka dzieje się 24 godziny na dobę, żeby takie tematy były decydujące czy przesądzające, bo za 24 godziny w nowym cyklu newsowym jest już nowy temat, inny temat i on to przykrywa. A co do kwestii postrzegania Polski, no tak właśnie jest. No, przekroczyliśmy już 5% wzrostu gospodarczego w ostatnim kwartale. Jesteśmy jedną, no właściwie lokomotywą gospodarki w skali całej Unii Europejskiej. Jednym z kilku państw, które ciągną do przodu gospodarkę Unii Europejskiej. I to też jest na świecie dostrzegane. Tak jak mówię, tu była jedna przekręcona, źle zinterpretowana wypowiedź, bo ona sama w sobie, jeżeli ją posłuchamy, jest oczywista. Sprawa została wyjaśniona i posuwamy, żyjemy dalej, posuwamy się dalej, a sama sprawa rzekomych polskich obozów śmierci, tak jak mówię, już teraz na świecie funkcjonuje w kontekście takim, że każdy czuje się zobowiązany powiedzieć, że nie było polskich obozów śmierci i bardzo dobrze i słusznie, bo nie było.
Ja myślę, że konflikt dopiero się zaczyna. To nie jest, jak mówi Marcin, koniec, dlatego że to napięcie wzrasta. Widzimy, co drukują zachodnie gazety, co nasze. Jeśli chodzi o ostatnie wprost, 60 milionów Rosjan, tak? Przepraszam, 60 tysięcy Rosjan w SS, Francuzów, Belgów. I to naprawdę mieszamy w tym kotle w całej Europie. I to jest niebezpieczne. Ale tak to jest niebezpieczne. Fakty. Nie ma tam polskich danych, ile Polaków służyło w SS, ile w Wehrmachcie.
Bo nie było żadnych zorganizowanych jednostek polskich SS, tylko polskich i żydowskich z wszystkich narodów
Europy.
Zgoda,
że nie było polskich, nie było jako polskich, ale Polacy służyli w Wehrmachcie, w wszystkich innych instytucjach niemieckich.
A to już Polacy do Wehrmachtu nie trafiali pod przymusem? Bo zdaje się, ktoś tak twierdził.
Nie wszyscy, nie wszyscy pod przymusem i dobrze wiemy. Po tym właśnie, jak kolega tu wspomniał, Donalda Tuska, do mojego biura wielu przychodziło mieszkańców Przymorza w słusznym wieku i mówili, czemu wy nie wykorzystacie, że tego spisu to dziadek też był w Wehrmachcie? Nawet z moim ojcem służył. Myśmy tego w ogóle nie ruszali, bo wiemy, jak trudna była historia, no tak, Pomorza i Śląska.
No to dobrze, to w takim razie wróćmy jednak do tego, co się dzieje. Znaczy, ja odnoszę wrażenie, czy co do tego kryzysu, że trochę się zgadzam z posłem Borowczakiem, bo ja miałem okazję oglądać wpisy na indywidualnych kontach społecznych premiera Netanyahu i Jehuda Baraka. Ostatnio te osoby się ustosunkowywały do tego dyskursu i zobaczyłem po raz pierwszy, jak ogromna ilość Polaków uczestniczy w dyskusjach na kontach dwóch ważnych polityków izraelskich. Odnoszę takie wrażenie, że nie doceniamy faktu zupełnie nowego sposobu komunikowania się świata dzisiaj. To nie gazety, nie politycy na konferencjach prasowych, ale tak naprawdę coraz częściej indywidualne osoby tworzą taki klimat pomiędzy poszczególnymi państwami, ale też poszczególnymi osobami w tego typu sytuacjach. I myślę, że to jest temat, od którego zaczniemy jakby drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Za parę minut wracamy do naszej dyskusji. Przypominam, że moimi gośćmi są Marcin Horała, Jerzy Borowczak, Karol Rabenda i Dominik Kwiatkowski. Za kilka minut wracamy do rozmowy.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa ponownie. Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej, Marcin Chora, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej i Karol Rabenda z Porozumienia są moimi gośćmi. Rozmawialiśmy o wypowiedzi premiera podczas konferencji prasowej w Monachium. Marcin Chora powiedział, że sprawa się kończy. To w takim razie chcę spytać, czy wy też macie takie wrażenie, że się kończy, choćby słuchając tych informacji, które przed chwilą tutaj się pojawiły. Dominik Kwiatkowski.
W sobotę rano mieliśmy okazję jeszcze też wspólnie z panem posłem Chorałą rozmawiać o tej wizycie i wydawać by się mogło, że nie wydarzy się już nic złego. Natomiast no już w sobotę wieczorem doszło do totalnej katastrofy dyplomatycznej. To drugie, kolejne dno osiągnięte przez polską dyplomację, bądź brak polskiej dyplomacji. Tu o tym nie powiedzieliśmy, ale jeszcze odwiedzenie i złożenie kwiatów pod pomnikiem tak żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Brygady Świętokrzyskiej, która jawnie kolaborowała z Niemcami, z kolejnym jakimś fatalnym gestem braku kompletnie wizji tego, jak powinna wyglądać polityka międzynarodowa. Oczywiście pan poseł mówi, że tutaj osiągamy swój cel poprzez ustawę i ten cel jest odwrotny. Jeżeli wejdzie się na przykład na portal bbc.com, to jest szeroki artykuł na temat wypowiedzi premiera Morawieckiego, natomiast zaraz pod tą wypowiedzią oczywiście jest informacja o tym, że Polska walczy o to nazewnictwo związane z polskimi obozami śmierci. Natomiast jest również informacja dotycząca Jedwabnego i wszystkich innych przykrych sytuacji z naszej historii. Także otworzyliście tą puszkę Pandory na potrzeby wewnętrzne kraju i ja naprawdę żałuję, że premierem nie jest Beata Szydło z jednego prostego względu. Ona nie potrafiła mówić po angielsku i była nadzieja, że jak ktoś powie, to przynajmniej tłumacz
sprostuje
albo będzie można zwalić na tłumacza, powiedzieć błędy w tłumaczeniu. To znaczy historyk, którym jest Mateusz Morawiecki, jedzie do Monachium, wypowiada takie katastrofalne słowa w dyskusji, że właściwie nie ma się już jak pozbierać. Znaczy, gdzie jest to dno? To nie jest koniec tego konfliktu. Znaczy, w Izraelu, z tego co kojarzę, dalej trwa kampania wyborcza. Jak ktoś świetnie zauważył, że pewnie po tej kampanii wyborczej premier Izraela, jeżeli zostanie ponownie będzie rządził Izraelem, to powinien medal Jarosławowi Kaczyńskiemu za wsparcie po prostu wskazać. To jest katastrofa.
Karol Rabenda.
No tutaj z tą kampanią to jest istotne. Sam powód wywołania tego tematu, czyli tej sobotniej konferencji, to moim zdaniem to też jest element jednak polityki wewnętrznej Izraela, bo tam jest naprawdę bardzo ostry spór polityczny między Benjaminem Netanyahu a jego byłymi koalicjantami, którzy chcą go obalić. Tam trwają od chyba teraz, to jest najdłuższy protest przeciwko rządzącemu premierowi w historii Izraela. Benjamin Netanyahu ma duże problemy i te tematy historyczne...
Postawienie w stan oskarżenia, tak, na korupcję.
Tak, i te tematy historyczne są bardzo żywe w tej kampanii, więc ja myślę, że to jest gdzieś...
No ale to raczej powinniśmy to chyba uwzględniać w naszych, jakby to być, kalkulacjach, a nie jakby to ładnie powiedzieć, mówić, no oni mają tam kampanię, w związku z tym tam emocje są większe niż normalnie.
Nie, to chodzi tylko o to, żeby wziąć poprawkę, że to nie jest normalna sytuacja.
Czyli, że zakładamy, że to wszystko potem opadnie.
Ja myślę, że zawsze w okresie kampanii, ta kampania nie dzieje się u nas, ale że tak powiem, my jesteśmy.
Ale my pomagamy tej kampanii, tak jak Rosjanie pomagali Ameryce.
O matko. Dobrze, myślę, że.
To my oficjalnie.
To dobrze, to ja odnoszę takie wrażenie, że premier był przygotowany na
zrozumienie sytuacji.
Ja odnoszę takie wrażenie, że premier był przygotowany na tego rodzaju pytanie. Niezależnie od tego, czy to pytanie było ustawką ze strony kogokolwiek, to odnoszę wrażenie, że premier był przygotowany na to pytanie. Mam nieodparte wrażenie, że użył tego terminu, który zacytowałem, niezupełnie przypadkowo. I odnoszę takie wrażenie, że, i tutaj przypomnę przed chwilą żachnięcie się posła Chorały, wizyta na cmentarzu, gdzie oprócz uczestników spisku Białej Róży, którzy przed pomnikiem, których też złożył kwiaty, o czym teraz już nikt nie pamięta, ale też to było, złożył też kwiaty na grobach żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Odnoszę wrażenie, że też to było wcześniej zaplanowane. Czy to jest jakiś przekaz, który coś oznacza? Bo ja odnoszę wrażenie, że po prostu na zbyt wielu frontach premier postanawia korygować nasze wyobrażenia historyczne i przy okazji wyobrażenia historyczne Żydów, czy też na przykład Niemców.
Więc jeżeli już Brygada Świętokrzyska została poruszana, to wypada tu sprostować. Otóż zdecydowanie nadużyciem jest nazywanie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych walczących w Brygadzie Świętokrzyskiej kolaborantami niemieckimi. Oni przez całą okupację walczyli z dwoma wrogami, jakich Polska miała, czyli i z niemieckimi, i z Niemcami, i z partyzantką komunistyczną, i z Sowietami. Kiedy zbliżał się front i było już wiadomo i było widać po tym, co się dzieje na przykład z żołnierzami AK czy Narodowych Sił Zbrojnych na Kresach Wschodnich, gdzie są po prostu masowo mordowani, a co najmniej wywożeni do obozów przez Armię Czerwoną, dogadali się z miejscowymi, lokalnymi komendantami Wehrmachtu, że przestaną ich atakować po prostu. No, i Niemcy wtedy mieli większy problem w postaci nadchodzącego frontu sowieckiego. Pan, i Brygada Świętokrzyska ewakuowała się do Czech, gdzie jeszcze na ostatniej prostej zdążyła odbić i uratować setki istnień ludzkich w jednym z obozów koncentracyjnych, gdzie już Niemcy byli przygotowani do likwidacji więźniów.
To ostatnie jest prawdą, ale cała reszta jest pewnego rodzaju prześlizgnięciem się po trudnym temacie. Znaczy, ja przepraszam bardzo, ale jeśli 1500 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przybywa w Czechach, które są absolutnie wtedy okupowane przez Niemcy. Na poligonie wojskowym,
no, tak spotykają
zbrojone przedstawicielami.
No właśnie.
Świetnie się kamuflowali. Czy walczyli po stronie Niemiec? Nie. Czy inne strony, czy inne państwa europejskie, w tym te oburzające się teraz, miały swoje jednostki walczące po stronie Niemiec? Tak. No więc
ale czy przypominanie światu teraz o Narodowych Siłach Zbrojnych i tym kontrowersyjnym epizodzie polskiej historii, jakim jest Brygada Świętokrzyska, jest tym przekazem, który chcemy pokazać światu? Ja przepraszam, spojrzałem na taką listę, którą ambasada polska w Niemczech umieszcza pod tytułem jakie znane osoby są pochowane na cmentarzach w danych miastach. I między innymi konsulat polski w Monachium przedstawia taką listę osób, które zasłużonych dla polskiej kultury są pochowane na cmentarzu w Monachium. I znalazłem tam idealne nazwisko, na grobie którego to tej osoby złożenie kwiatów przez premiera mogłoby znaczyć coś zupełnie innego. Otóż na cmentarzu w Monachium pochowany jest Alfred Schütz. To jest
Niemiec,
Żyd,
który?
Nie, to jest polski Żyd, który napisał Czerwone maki na Monte Cassino. Jeśli istnieje historia jednego człowieka, która pokazuje złożoność historii polskiej w czasie II wojny światowej, świetne nazwisko. Na pewno wolałbym promować takie nazwisko niż żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, której historia, co by nie powiedzieć, jest kontrowersyjna i złożona.
No i niczego nie uchybiamy tej pamięci tej osoby. Na pewno warto ją upamiętniać.
Dobry przykład.
No dobrze, to jakby to powiedzieć, rozumiem, że sprawa jednak potrwa, wbrew temu, co żeśmy mówili. Ja niestety powiem, że potrwa, bo mam nieodparte wrażenie,
ale
że...
Ale PiS nie chce tego zahamować. Nie chce. PiS to brnie. PiS dalej to brnie. Mówienie, że Trybunał Konstytucyjny będzie tą sprawę rozpatrywał. Jeśli prezydent uznaje, że ta ustawa nie jest zgodna z konstytucją, sam o tym mówi i nie wetuje tego, tylko daje do tej atrapy Trybunału Konstytucyjnego, to przecież to jest brnięcie w dalszy konflikt już ze Stanami Zjednoczonymi.
No powiedzmy, że apeluję do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawę tę rozpatrzyły jak najszybciej. No,
wszystko
tak bym
by było pięknie, jakby nawet mógłbym uwierzyć, gdyby nie to, że jak przyszło do głosowania tą ustawą w Sejmie, to przeciwnych jej było dokładnie dwóch posłów Platformy.
Dobrze, to...
Nie, nikt z Platformy nie
znaczy,
był przeciwny.
Nikt nie był na tyle mądry, żeby przewidzieć konsekwencje
dwóch
tej ustawy.
Dwóch było za, a z Nowoczesnej było pięcioro za i dwoje przeciw.
No tak, że problem teraz polega cały czas na tym, czy my chcemy z tej sytuacji wybrnąć, czy nie. To jest trochę pytanie moim zdaniem.
Proponowaliśmy
czy uważamy ją za błąd, który trzeba naprawić, czy uważamy ją za zdarzenie, które można pozytywnie wygrać? Ja odnoszę wrażenie, że na tym polega nasz konflikt interesów.
Musimy dalej spokojnie i asertywnie mówić prawdę o Polsce i tyle.
No dobrze, to jest jakaś odpowiedź na to moje pytanie. No to jeszcze wróćmy do sprawy, która jest trochę historyczna, a trochę współczesna. W zeszłym tygodniu dużą karierę zrobiły zdjęcia nagrane przez żonę Władysława Frasyniuka z jego zatrzymania. Tyle tylko, że przypomnę, że to zatrzymanie było związane z faktem, że nie zgłaszał się on do prokuratury. Po owym zatrzymaniu został do tej prokuratury dowieziony, tam przesłuchany i zwolniony do domu. Z drugiej strony mieliśmy, jakby to powiedzieć, pewną historię medialną, która zrobiła znacznie większą karierę niż opis wydarzeń, który przedstawiłem.
No, dla mnie ta historia ma troszeczkę elementy no, trochę śmieszne, no bo pamiętam jak to się wydarzyło i przez dwie godziny, bo się wzmogło larum, jakie to straszne rzeczy się dzieją. Lech Wałęsa chciał z Gdańska jechać odbijać Frasyniuka. Już pojawiły się wpisy, że tu stan wojenny został wprowadzony znowu. Jakieś takie naprawdę bardzo przesadzone reakcje, po czym po dwóch godzinach, jak Władysław Frasyniuk wrócił do domu, to wszyscy zaczęli odkręcać to, że wcale nie jest stan wojenny.
No dobrze, no ale to w takim razie kto kogo promuje? Czy Władysław Frasyniuk promuje siebie, czy też rząd promuje Władysława Frasyniuka jako nowego lidera opozycji?
Ale od początku było widać, że Władysław Frasyniuk całym tym postępowaniem, tym wielkim protestem, który gdzieś tam zainicjował, to gra na siebie, żeby, nie wiem, czy chce odświeżyć swoje nazwisko, bo no, to tak jak rozmawialiśmy przed programem, to raczej go kojarzą 50-60-latkowie, a nie osoby młodsze, bo no, Władysław Frasyniuk no, jest osobą znaną, no, ale to jest inna epoka, to są inne
historie. Oczywiście, dla was to wszystko jest inna epoka, bo wytworzycie nową, ale tutaj powiem tak, że widzieliśmy to, bo przecież reżimowa telewizja pokazywała, jak mniej więcej zachowywał się Władek Frasyniuk. I powiedzmy sobie szczerze, czy to był powód, żeby wytaczać takie armaty przeciwko takiemu człowiekowi, tak? Który był, protestował legalnie, mamy prawo do protestu i czy trzeba używać aparatu państwa, tak jak używali komuniści. Oczywiście są różne wersje. Mnie na przykład, jak w stanie wojennym chcieli powołać do wojska, to ja powiedziałem, proszę do więzienia. Ja do wojska nie pójdę. A inni koledzy brali te pojazdki i szli do tego wojska, tak? Władek Frasyniuk postanowił, że zaprotestuje. W tych tysiącu ludzi, którzy zostali, są prześladowani za to, że mają odwagę wyjść na ulicę, to są te nauczycielki ubrane na czarno, to są ci, którzy stali pod Sejmem, to są ludzie, którzy chodzą do sądu i ciągle się tłumaczą. Mamy dokładną listę, ja tu jej nie przytoczę, ale jak trzeba będzie, to podrzucimy. Ile osób w Polsce jest prześladowanych za to, że mieli odwagę zaprotestować? I Władek Frasyniuk nie musi się lansować. On jest przedsiębiorcą, coś w życiu dokonał, ale chciał właśnie pokazać tym ludziom, że proszę bardzo, niech po mnie przyjdą, niech mnie aresztują, niech mnie skują. Tak wygląda dzisiaj państwo polskie. I tylko
no, ale
pytanie, chciał
czy
pokazać.
Tak wygląda.
Tu jest pełna zgoda, że tak właśnie państwo wygląda. Jak powiedział obrońca Władysława Frasyniuka, Władysław Frasyniuk nie będzie tu w żaden sposób uczestniczył w tym procesie, ponieważ oni nie mają w obecnej sytuacji pełnego komfortu przewidzenia, który sędzia będzie w tej sprawie orzekał. I to jest prawda. Tak właśnie wygląda obecnie polskie państwo, że jak ktoś uporczywie łamie prawo, nawet w drobnej sprawie,
to również spotyka się z drobnymi nawet... na łysą, gdzie ta prokuratura była? Gdzie ta policja była?
A właśnie miała postawione zarzuty, poza tym odbierała wezwania na prokuraturę.
Poza tym odbierała
wezwania na prokuraturę i współpracowała z organami ścigania. W przeciwieństwie, po pierwsze, nikt nie jest w Polsce prześladowany za to, że manifestuje swoje poglądy. Każdy może zgłosić manifestację w dowolnym miejscu, ona zostanie zarejestrowana i się odbędzie.
Chyba,
że
obok jest
nikomu, ale dajcie panowie mi dokończyć. I nikomu z uczestników na przykład Marszu Wolności Platformy Obywatelskiej, czy licznych manifestacji KOD-u, które się w tej formule odbyły, włos z głowy nie spadł i żadne konsekwencje go nie spotkały. To, co robi pan Władysław Frasyniuk i jemu podobnie ci, którzy mają zarzuty, to jest tak naprawdę próba odebrania innym Polakom ich wolności obywatelskich. Bo jeżeli mam prawo do manifestacji i wolność manifestacji, to no ma nie być tylko fikcyjne, że ja sobie tą demonstrację teoretycznie mogę zrobić, a w praktyce ktoś może przyjść i mi ją zablokować, zakłócić, uniemożliwić, tylko właśnie państwo tego mojego prawa do manifestacji i pana Frasyniuka będzie broniło. I tak samo, gdy pan Frasyniuk gdzieś
to po
sobie
się wprowadzili cykliczne, dlatego żeby innym nie pozwolić. Dlaczego zajęliście plac zwycięstwa w Warszawie? Plac Piłsudskiego. Dlaczego to robicie?
No tak, ale tutaj wracając do tego, pojawiła się symetria w postępowaniu pani radnej Anny Kołakowskiej,
tak,
której protest
zarzuty.
Pamiętam.
I
szedłem wtedy tuż obok, widziałem to, co się działo, widziałem ten protest. Moim zdaniem było to zdarzenie bardzo podobne do tego protestu obywateli RP, w którym uczestniczył Władysław Frasyniuk. I odnoszę wrażenie, że jeśli widzimy w postępowaniu zarówno jednej, jak i drugiej strony podobieństwa jak i różnice w zachowaniu, no to moim zdaniem są to rzeczy uzasadnione. To są akurat bardzo podobne zjawiska.
Ale jeszcze raz,
że to jest inne. No. Prokuratura umorzyła postępowanie, było, dopiero tak, po protestach wszczęła. Tak?
Gdyby było tak, że Platforma Obywatelska ma w zwyczaju od dawna, co miesiąc, w jakimś miejscu urządzać sobie swoją manifestację, nie mówiąc już o uroczystościach religijnych, to uważam, że ktokolwiek próbowałby tą manifestację zakłócać, blokować, to powinien zostać przez policję usunięty. A jeżeli w trakcie tego usuwania dopuściłby się naruszenia nietykalności cielesnej umundurowanego funkcjonariusza na służbie, to powinien się spotkać z takimi konsekwencjami. Ja jeszcze raz powtórzę, w wielu krajach zachodnich, ja na przykład jestem ciekaw, jakby to się skończyło na przykład w Teksasie. Ktoś szeryfa Teksasu umundurowanego zaczął szarpać na służbie. No mogłoby się skończyć znacznie, znacznie gorzej. Tak samo we Francji, tak samo w Niemczech.
No, i wielu na Białorusi to już w ogóle. Białoruś, Rosja.
I wielu innych państwach demokratycznych. Jeżeli pan Frasyniuk chciał w ten sposób wyrazić swój protest obywatelski nieposłuszeństwo, to w obywatelskim nieposłuszeństwie jego definicji każdej mieści się również akceptacja dla poniesienia prawnych konsekwencji swojego zachowania. Należało po prostu, jak każdy normalny obywatel, odebrać wezwanie, stawić się na prokuraturze, złożyć zeznania lub odmówić złożenia zeznań, a potem sąd będzie decydował, czy faktycznie zaszły okoliczności. Ja nie wykluczam, że uniewini pana Frasyniuka. No, ale brać udział w postępowaniu trzeba.
To mamy problem z rozumieniem jakby idei demokracji to i ta cała wypowiedź pana posła. Jakby to jest podsumowanie. To znaczy, wasza ustawa dotycząca cyklicznych demonstracji jest właśnie zaprzeczeniem idei demokracji. Ja rozumiem, że się mogą stykać, mogą ze sobą, mogą protestować przeciwko sobie różne grupy, ale właśnie na tym polega demokracja. Tak? To też jest częścią debaty publicznej. Władysław Frasyniuk zaprotestował przeciwko tej ustawie. Ja przypomnę, że podczas tych protestów przy okazji miesięcznic obywatele byli spisywani za wołanie Lech Wałęsa. I to państwo prawa robiło. Co do niestawiania się, to ja przypomnę, że ostatnio strasznie się rozchorował prokurator generalny Zbigniew Ziobro i nie stawił się na procesie cywilnym, który mu wytoczył Grzegorz Schetyna. Nie może się ciągle pojawić. Tak samo jak Jarosław Kaczyński nie może się pojawić. Chwileczkę, panie pośle. Tak samo Jarosław Kaczyński nie stawia się na komisję etyki poselskiej za zdradzieckie mordy, które skierował do opozycji. Także równość wobec prawa w naszym kraju.
Postępowanie karne.
Naprawdę, naprawdę. A nie jestem posłem, panie pośle. Równość w zachowaniu niektórych ludzi jest tutaj jednak inna, jak pan zauważy. Dobrze, że Władysław Frasyniuk przypomniał o sobie. Może przypomni tym swoim nieposłuszeństwem właśnie młodzieży, bo ta młodzież może już nie pamiętać historii, której tutaj siedzący obok pan Jerzy Borowczak jest znamienitym aktorem, ale teraz pewne zachowania i pewne procedury wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości no, przyspieszają tą lekcję historii dla ludzi, która dzieje się na ulicy.
No dobrze, no to w takim razie przejdziemy do porządku dziennego na tym, choć wydaje mi się cały czas, że była to trochę jednak rzecz, która no, nabrała jakby to powiedzieć ponad miarę swojej wagi. No ale no, to jakby oczywiście zupełnie inna rzecz.
No PiS zadbał, że usłyszało.
Znaczy w obie strony odnoszę wrażenie, że mieliśmy do czynienia z jakimś...
To nie, ale,
no, ale też Władysław Frasyniuk też mógł się zachować inaczej.
Mógł, tak. Oczywiście. Mógł tak jak mówiłem.
Po prostu zniszczyć w jednym ruchem, żeby się...
No dobrze, no ale to w takim razie wróćmy do rzeczy, która nas w zeszłym tygodniu pozornie połączyła. Złoty medal olimpijski naszego bohatera. Marcin Horała obiecał, że dzisiaj coś wyjaśni. To mam nadzieję, że może u nas w audycji.
Nie, no to... No, pan redaktor odnosi się do mojego tweeta, który faktycznie był niefortunny. Ja już
za niego
przeprosiłem i myślę, że skoro jest niefortunny i jeżeli tak wszyscy uważają, to chyba nie powinni dążyć do tego, żeby całą sprawę jeszcze ponownie...
Już się teraz ucieszyłem. I teraz od tego momentu spuszczamy na to zasłonę milczenia.
No, ale odnoszę... Nie.
To ja zawsze mówię, nie. Jak przepraszamy, traktujmy to bardzo serio.
Najpierw dostanie pan ode mnie, a potem pana przeproszę. Zgoda?
Nie. No. Ja powiem w ten sposób. Znaczy, mam taką tendencję do tego, żeby jednak bardzo doceniać przeprosiny i chętnie też, je usłyszałem w naszej audycji, bo odnoszę takie wrażenie, że czasami w emocjach ludzie, którzy zajmują się polityką, mają zwyczaj na przykład lajkować albo upowszechniać rzeczy, których na sami by po prostu nie napisali. O tak bym to powiedział.
Inaczej, cechą mediów społecznościowych jest w ogóle to, że ta wypowiedź jest taka, no jest to taka jak prawie jak rozmowa. No, i jakby,
panie redaktorze,
na
gdyby
tysiąc
to
słów zdań powiedzianych w rozmowie zdarzy się czasem zdanie wypowiedziane.
Jego mogą ponosić emocje. Nam nie wolno.
Tym bardziej powiem w ten sposób, że Donald Tusk był zawsze kibicem, jakby to powiedzieć, zawziętym. Bardzo gwałtownie kibicował Lechii Gdańskiej polskim reprezentantom, o czym wszyscy wiemy.
Wiemy, tak.
Także to...
Znaczy to jest problem, to, trochę zmieniając temat, to jest w ogóle problem mediów społecznościowych. My tak mam wrażenie, że za bardzo przywiązujemy się do tego, co tam jest. Oczywiście polityka w pewnym sensie się tam przeniosła, ale nie wszystko, co tam się pojawia, jest polityczne, albo należy to traktować poważnie, bo tak jak rozmawialiśmy w przerwie, jeśli mamy się skupiać teraz nad każdym osobistym, znaczy nad każdym indywidualnym wpisem kogoś, kogo, już nie mówię o osobach publicznych, ale o osobach, że tak powiem, przypadkowych akurat w tym miejscu.
Nikt nie zwrócił uwagi na przypadkową osobę.
W mediach społecznościowych.
Gdyby Marcin był przypadkową osobą, to byśmy w ogóle o tym nie wiedzieli.
Ale ja nie mówię o Marcinie, mówię o tym temacie, który mówiliśmy
przed przerwą. To prawda, ja mówiłem o tym, że rzeczywiście na kontach osobistych twitterowych premiera Netanyahu i Ehuda Baraka zdyskutują z tymi ważnymi izraelskimi politykami osoby, których ja nie znam, które są chyba zwykłymi, szarymi obywatelami Polski, wpisując tam różne rzeczy po angielsku, które to wpisy wywołują reakcję drugiej strony. Tak, tak, bym
to powiedział. Wpisy, tak samo jak wpisy angielskojęzyczne na temat właśnie tych rzekomych polskich obozów śmierci. I my w pewnym sensie jesteśmy tego, stajemy się tego niewolnikiem, że my to wszystko bierzemy na poważnie, nie znając nawet osób,
które
to piszą.
Z drugiej strony one się też dzieją. Znaczy ja bym powiedział inaczej, nie można też tego zupełnie lekceważyć. Tak, bo to nie jest trochę tak, jak żeśmy sobie przyzwyczaili się na przykład do tego, że pod artykułami ludzie różne rzeczy wpisują, bo wiemy dokładnie, że jakby to powiedzieć, to nie jest rzecz, którą się czyta. Tak. Ale jeśli ja widzę, że Ehud Barak czy premier Netanyahu udzielają odpowiedzi na tego rodzaju wpisy, na przykład, które mają ewidentnie charakter, no, zaryzykowałbym, zbliżający się do antysemityzmu. I oni na to reagują i te wpisy pochodzą z Polski, to odnoszę wrażenie, że to stwarza pewną polityczną atmosferę.
Znaczy, tylko że trzeba brać poprawkę na to, że te osoby, które to piszą, to nie są, to nie jest przegląd społeczeństwa. To są, że tak powiem, z pewnych względów, pewnie jakiegoś politycznego ADHD, to są obywatele, którzy za bardzo nie mają co ze sobą.
A nawet w polityce czasami zdarzają się tak zwani harcownicy, a już nie mówiąc o tym, że ostatnio już bardzo wiele wiemy na temat tego, że do pewnego stopnia mamy do czynienia z harcownikami, którzy w służbie różnych spraw są wynajmowani i odgrywają ogromną rolę. Przypomnijmy o tym wszystkim, co dowiadujemy się na temat grupy troli funkcjonującej, jakby to powiedzieć, w Rosji, bliskiego współpracownika prezydenta Putina. To odnoszę takie wrażenie, że w tej chwili o tego typu rzeczach wiemy więcej i powinniśmy też się zastanawiać nad tą istotą mediów społecznościowych, choć wracając do punktu naszego wyjścia, wszyscy bardzo cieszyliśmy się ze zwycięstwa Kamila Stocha i wszyscy próbowaliśmy na to jakoś pozytywnie zareagować.
No oczywiście, przecież. Złoty medal.
Ale czy nie macie takiego wrażenia, że tym razem w odróżnieniu od igrzysk poprzednich, kiedy tych medali mieliśmy bardzo dużo, to na ten jeden czekaliśmy dużo bardziej napiętą uwagą i z większymi emocjami niż wtedy.
To jest tak dobrze, ja oczekiwania były, jak my czekaliśmy na jakikolwiek medal, więc teraz możemy sobie poczekać trochę dłużej i pooglądać.
No tak, teraz jesteśmy troszkę bardziej zadowoleni w ogóle, jeżeli chodzi o polski sport, bo dokładnie pamiętam, jak się czekało na jakikolwiek medal albo jakikolwiek wygrany też mecz piłki nożnej, prawda?
Ja ostatnio oglądałem jakieś potężne zwycięstwa, powtórki polskich satyryków i odnosiłem wrażenie, że na przykład była cała seria dowcipów na temat poziomu polskiej piłki nożnej,
matematyczne
które oglądane 5-7 lat później właściwie są niezrozumiałe, bo mamy do czynienia z triumfami polskiej piłki nożnej i z jednym z najwybitniejszych piłkarzy na świecie, jakim jest jednak Lewandowski.
Ostatnio mieliśmy dyskusję z moim przyjacielem na temat akurat mundialu w Korei i w Japonii. Przypominaliśmy sobie polską drogę właśnie dzisiaj, prawda, możemy się z tego śmiać, a z dumą czekać na to, co będzie w Rosji. No, my akurat mieliśmy taką anegdotę, że mieliśmy w tym czasie konferencję prasową z Katarzyną Lubnauer tutaj w Gdańsku, kiedy były skoki. I co drugi dziennikarz, nie powiem z jakiej rozgłośni czy telewizji, powiedział: przyjedziemy, jak włączycie nam skoki. Włączyliśmy skoki, konferencja się udała i też złoty medal, także bardzo dużo zadowolenia.
Ja pamiętam niejedno posiedzenie Sejmu, które za czasów Małyszomani się odbywało, kiedy to wszyscy byli właściwie nieprzytomni jakby z punktu widzenia tego wszystkiego. Na sali jakiś samotny poseł próbował przemawiać, ktoś go próbował słuchać, ale tak naprawdę wszyscy się rozglądali, czy Małysz wygrał, czy Małysz przegrał. I to jest, myślę, że zabawna puenta tej całej historii. Ona zresztą moim zdaniem też stawia pod znakiem zapytania takie nasze przeświadczenie zarówno dziennikarzy, jak i polityków, że to, czym my się zajmujemy, czyli polityka, jest tak szalenie ważne.
To prawda.
A czy ja mogę się przyznać do czegoś niecnego?
Tak, może się pan przyznać.
Otóż tak jak zawsze niezwykle się cieszę z sukcesów polskich sportowców, tak jednak z sukcesów, na przykład zwycięstwo w meczu z Niemcami albo w meczu z Rosją, minimalnie ciut jeszcze bardziej.
Ale to bardzo. Odnoszę wrażenie, że wszyscy tak mamy i nawet ci, którzy się tego wstydzą, to odnoszę takie wrażenie, że tak mają.
Nie tylko z politycznego, ale też z punktu sportowego.
Ale nie z ruskimi i nie z Niemcami.
Ale zwycięstwo z Niemcami ma zawsze podwójny smaczek sportowy, po prostu, bo rzadko nam się to udawało.
Tak samo było za socjalizmu, musicie pamiętać.
O, zdecydowanie, tak.
Nam strzelać nie kazano.
To prawda. Ja muszę powiedzieć, jako prawie że najstarszy oprócz Jurka Borowczaka w tym gronie, mogę powiedzieć, że ja pamiętam jeszcze triumf polskich hokeistów nad reprezentacją Związku Radzieckiego i to było najbardziej chyba niespodziewane zwycięstwo w historii, ale to jakby to powiedzieć...
Niestety nie możemy na razie na powtórkę.
No niestety. Bardzo jeszcze raz wam dziękuję. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zarówno te zakomentowanie tych bardzo ważnych tematów, jak i tych trochę mniej poważnych. Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję.
Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej. Karol Rabenda z Porozumienia. Dziękuję. I Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej.
Dziękuję, do widzenia.
Bardzo jeszcze raz państwu dziękujemy za dzisiejszą audycję, no i spotykamy się tradycyjnie za tydzień.